wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Pan Marek Szalsza jest dziś naszym gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Długo oczekiwana wizyta przez tych wszystkich, którzy słuchają powieści Schyłek Szatrangu, emitowanej w odcinkach, w króciutkich fragmentach tak naprawdę na antenie Radia Gdańsk, czyta Rafał Kowal. To rzeczywiście ułamek tej ogromnej księgi, prawie 600 stron, tak to się udało wydać tutaj i myślę, że bardzo pięknie udało się wydać. Podziwiam okładkę, nie wiem, czy panu się podoba taka forma swojej powieści.
Tak, jestem bardzo zadowolony z tej okładki. Rzeczywiście ilustracja na okładce jest istotnym elementem i mój wydawca, pan Donecki, dokonał genialnego znaleziska w internecie. Mianowicie znalazł ilustrację szwajcarskiego artysty, który nazywa się Sandro Del Prete. I jak to żartem określam, chyba ten artysta antycypował powstanie mojej książki i już jakieś 20 czy 30 lat temu wykonał do niej ilustrację. Ja musiałem już tylko napisać książkę.
Wydawnictwo w Podwórku wydało właśnie tę księgę, która wygrała konkurs imienia Bolesława Faca organizowany przez Urząd Miasta Gdańska. Dlatego ukazuje się drukiem, dlatego jest czytana na antenie Radia Gdańska i wszyscy mają okazję, aby się z nią spotkać. Myśmy już na naszej antenie rozmawiali o tym, jak doszło w ogóle do pierwszego pomysłu, do zrodzenia się zalążka tej przedziwnej opowieści o Izydorze i innych mieszkańcach pewnej kamienicy, ale myślę, że ciekawie będzie to powtórzyć, choćby dla tych, którzy nie słyszeli, a przypomnieć tym, którym się wtedy bardzo podobało, bo to od pana prywatnego, surrealistycznego, biograficznego zdarzenia się zaczęło wszystko.
W rzeczy samej, o ile cała powieść jest kreacją i tworem wyobraźni, o tyle faktycznie pierwszy impuls inspiracyjny dała mi moja własna rzeczywistość. Otóż jakieś 10 lat temu ja z własnej winy, szczerze mówiąc, w wyniku swojej niedojrzałości i chronicznej niechęci do załatwiania spraw urzędowych, znalazłem się w sytuacji potwornego biurokratycznego zapętlenia, które polegało na tym, że nie byłem nigdzie zameldowany i nie mogłem się zameldować, bo nie chciano mnie zameldować, mimo że właśnie kupiłem mieszkanie. Nie miałem załatwionych spraw z armią, chociaż byłem w takim wieku, że sądziłem, że już mam to za sobą. Miałem problemy na linii skarbówki, z ubezpieczeniem, z jakąś telefonią, która się zagnieździła w moim telefonie, mimo że ja sobie nigdy tam nie życzyłem. Jednym słowem, byłem zasypywany różnego rodzaju pismami, monitami, wezwaniami i urzędowymi groźbami. I jako człowieka przyprawiało mnie to oczywiście o desperację, bo ostatecznie już próbowałem pozałatwiać te sprawy, ale sprawy odkładane miesiącami psują się niejako, tak jak mięso, które by leżało poza lodówką i nie da się ich po prostu tak już załatwić, bo ich niezałatwienie powoduje różne konsekwencje. W wyniku czego moje próby były przez kilka miesięcy uwieńczone niepowodzeniem. Jakieś instytucje w przestrzeni pocztowej przerzucały sobie mój przypadek jak czarnego Piotrusia, bo byłem takim trochę też dziwnym przypadkiem, jako ktoś, kto mieszkał 13 lat w Austrii, nagle się pojawił w Polsce i tak dalej. W związku z czym jako człowiek byłem naprawdę zdesperowany. Natomiast jako autor mogłem wyczuć w tym potencjał literacki i rzeczywiście pewnego dnia wpadłem na pomysł napisania noweli. To już było po okresie, kiedy już troszeczkę chodziłem po urzędach i próbowałem coś załatwić, rozbijając się właściwie o jakąś ścianę. Wpadłem na pomysł napisania noweli, czegoś na kształt współczesnego Don Quixota, o człowieku, który chodzi po urzędach, wykonując szlachetną misję gnębienia ciemiężonych petentów. Więc tak jak ja sam uważałem się za takiego petenta, to tutaj powiedzmy nieco kompensacyjnie chciałem stworzyć sobie takiego literackiego obrońcę.
Znaczy on ma zapobiegać temu gnębieniu petentów. Tak,
tak jest. I na ten pomysł nałożył się drugi pomysł wywołany tymi samymi elementami rzeczywistości, mianowicie kiedyś przy porównawczej analizie pism urzędowych, monitów i tego wszystkiego, co dostawałem od instytucji, doszedłem do wniosku, że ich styl jest bardzo podobny. I o ile oczywiście no, wiedziałem, że to wynika po prostu z tego, że jest to pewnego rodzaju taka drętwa mowa biurokratyczna, o tyle stwierdziłem, że gdybym na przykład był troszeczkę bardziej zwariowanym człowiekiem, mógłbym dojść do wniosku, że za tymi wszystkimi pismami stoi jeden człowiek. Jakiś człowiek, mój prześladowca, który chce mnie wykończyć. I wtedy wymyśliłem właśnie jak gdyby drugą nowelę o kimś takim, to dochodzi do takiego wniosku. I te dwa pomysły połączyły się w mojej głowie. Także już wiedziałem, że to będzie tekst dłuższy w takim razie, o jednym bohaterze, który najpierw wariuje pod wpływem lektury pism urzędowych, a później chodzi do urzędów, żeby bronić ciemiężonych petentów.
I oto któregoś wieczoru podczas lektury kolejnego ponaglenia Izydor poczuł, jak krew w znajomy sposób napływa mu do głowy. Wyciągnął monity lepszej, a także listy z Urzędu Miasta, ZUZ-u, skarbówki oraz obu komend i porozkładał je na stole. Od razu uderzyła go niezwykła zbieżność logiki i retoryki wszystkich tych pism. Uważnie porównywał poszczególne sformułowania. Pragniemy zaznaczyć, obowiązkiem pańskim było, sporządzono protokół, stwierdzone nieprawidłowości zmuszają nas, w przypadku niezastosowania się, identyczne lub podobne zwroty przewijały się przez całą korespondencję, a wrażenie to pogłębiały jeszcze wstawki dodane przez Kwidzińską. Jak mogłem tego nie spostrzec? Zdziwił się Izydor. Jego umysł pracował teraz pełną parą. Ponieważ jednak utarczki z urzędami, z Kwidzińską i z lepszą telefonią doprowadziły go na skraj wyczerpania nerwowego, w jakimś sensie również zmącenie jego umysłu postępowało pełną parą. Dotychczas uważał się za ofiarę serii nieporozumień, które wynikały głównie z nieznajomości przepisów. Teraz zaczął podejrzewać istnienie złej woli, kryjącej się za wszystkimi szykanami, a porównanie stylistyki otrzymanych pism natchnęło go przeświadczeniem, że jest to jedna i ta sama wola.
No, pana bohater wariuje, rzec można, od i na skutek swojego dzieciństwa, dojrzewania. Właściwie to on od początku jest jakiś inny od reszty świata, ale ten świat też jest bardzo specyficzny, więc zanim skupimy się na Izydorze Spenglerze, bo on jest tutaj tą postacią, tą lokomotywą wiodącą, to może przyjrzyjmy się też innym bohaterom, zresztą bardzo fascynującym, którzy spotkali się niejako, bo mieszkają w jednej kamienicy i każdy jest dla mnie przynajmniej obrazem jakiegoś innego rodzaju fałszywej świadomości, bo to chyba nie jest szaleństwo, to nie jest odklejenie się od rzeczywistości, tylko widzenie tej rzeczywistości w bardzo specyficzny sposób. Paradoksalnie okazuje się, że oni doskonale się potrafią ze sobą porozumieć i chociaż wrogów widzą gdzie indziej, to dochodzą do wniosku, że to jest ich wspólny wróg. Więc proszę opowiedzieć, pan Brudka, Pakuś, Majer, Wróżka, która ma rzeczywiste kontakty ze światem astralnym, bardzo intensywne przecież i dramatyczne, czy pewien mieszkaniec poddasza?
Rzeczywiście, moje postacie są tym czynnikiem, który unosi fabułę i o ile fabuły nie warto zdradzać, to o postaciach na pewno można coś powiedzieć. Więc wszystkie one mają ze sobą coś wspólnego. Powiedziałbym, że każda z nich wytworzyła pewien obsesyjno-paranoiczny obraz rzeczywistości, którym się kieruje. I ten obraz jest oparty na różnych pogłoskach, zmyśleniach, stereotypach, serialach telewizyjnych, czy legendach miejskich, czy po prostu bzdurach wyczytanych lub gdzieś zasłyszanych. I taka postawa, moim zdaniem, ona obrazuje kompletną dezorientację, w jakiej znalazło się wiele osób w dzisiejszym świecie. Ta dezorientacja wynika z rozpadu tradycyjnych wartości i z tego, że ludzie nie są tak zakotwiczeni w rzeczywistości egzystencjalnie, jak byli kiedyś, a z drugiej strony z porażającego nadmiaru informacji na każdy temat. I rzeczywiście jest tak, że zarówno w mediach, jak i w internecie, gdzie no, każdy człowiek ma w tej chwili do nich dostęp i każdy też może stać się sam źródłem informacji, choćby zupełnie wariackich.
I oni każdy gdzieś tam sobie to znaleźli, czy też ich znalazło jakieś coś, co ich, że tak powiem, motywuje do tworzenia swojego obrazu świata. No, chociażby skupmy się na Pakusiu, tak mi teraz przyszło do głowy, z jego strasznym psem Amstaffem. I jak on się w panu pojawił? Pamięta pan to jeszcze?
Tak. Wszystkie sześć postaci pojawiło się, zabrzmi to dziwnie, ale one pojawiły się w mojej głowie równocześnie. W tym samym okresie, kiedy już wymyśliłem swój tekst, wymyśliłem tę powieść, krótko po tym miałem sen, w którym przyśnił mi się dom, a w tym domu sześcioro mieszkańców i to były już te gotowe postacie. I one wyszły, ja to zawsze mówię, jak sześcioraczki z mojej głowy, naraz i w dodatku od razu dorosłe. Więc w ten sam sposób pojawił się Pakuś i później już musiałem tę postać tylko rozwijać. Te postacie, każda z nich ma pewien swoisty napęd, coś, co ją motywuje do działania. I w wypadku Pakusia jest to napęd o charakterze popędowym, jest to popęd agresji. To jest taki człowiek, który po prostu w gruncie rzeczy satysfakcję w życiu i poczucie własnej wartości może odczuwać tylko wtedy, kiedy komuś wyrządza krzywdę fizyczną. Tak naprawdę on marzy o tym, żeby kogoś pobić, czasami to robi, albo żeby kogoś zabić. Nie ma dla niego jakby innego sposobu na to, żeby poczuć się, żeby w ogóle zaznaczyć swoje istnienie w jakiś znaczący sposób.
To są też ludzie, nie chcę powiedzieć pokrzywdzeni przez los, ale tacy, których życie nie wygląda zbyt różowo, gdybyśmy tak przyjrzeli się z boku, bo albo im biznes nie wychodzi, albo żona zostawiła i ogólnie emerytura cienka, prawda? Ten pakuś też nie potrafi się do końca odnaleźć. Mieszkaniec poddasza, który był wiecznym studentem i tak naprawdę nim nie będąc, w momencie, kiedy musiał wejść do świata ludzi pracujących, w ogóle się nie odnalazł. Więc są to tacy ludzie, i znowu nie chcę powiedzieć z marginesu, nie odrzuceni, ale jacyś tacy, którzy się nie odnajdują w tym świecie, w którym niektórzy się odnajdują, chociaż tak naprawdę to chyba niewielu z nas.
Rzeczywiście ich sposób myślenia o świecie kategoriami obsesyjno-paranoicznymi ma jakąś przyczynę, którą ja w kilku zdaniach w wypadku każdej postaci zaznaczałem. Oprócz Izydora, który jest głównym bohaterem, gdzie musiałem się tym zająć bardziej szczegółowo, tutaj tych kilka zdań z reguły wystarczyło. Powiedziałbym, że o ile teorie i ich wyobrażenia na temat rzeczywistości stanowią dość atrakcyjne mięso fabularne, które unosi sporą część akcji w pierwszej i drugiej części zwłaszcza, o tyle być może jeszcze istotniejsza wydaje mi się sama predyspozycja ludzi do tego, żeby w ogóle takimi kategoriami myśleć o świecie. Krótko mówiąc, kto tej właściwości nie ma, nie będzie podatny na takie myślenie. Natomiast kto ją ma, tego umysł stanowi dość żyzną glebę. I jakie ziarno na tę glebę padnie, taka teoria z tego ziarna, mówiąc najogólniej, wyrośnie. I miarą jakiegoś półobłąkania, bo ja zawsze mówię, że to jest powieść o ludziach półobłąkanych. Oni nie są wariatami, nie są kimś, kto by się kwalifikował do leczenia psychiatrycznego. Natomiast stopień ich głupoty jest tak znaczny, że ta głupota czyni ich już ludźmi nie całkiem normalnymi. I miarą jest tutaj stopień obsesji, jaką ktoś żywi. Można tutaj jakieś takie cechy jak, nie wiem, nadmierne zaangażowanie emocjonalne w pewne sprawy, jak stosowanie uogólnień, jak kompulsywna chęć przekonywania innych do swojej teorii, osób, które tak naprawdę są obojętne lub w ogóle tym nie zainteresowane. I siłą rzeczy uporczywe bronienie swojego obrazu świata i też atakowanie wszystkich, którzy się z nim nie zgadzają. No to kto takie cechy wykazuje, kto takie objawy wykazuje, ten jak gdyby staje się kandydatem na jednego z bohaterów mojej powieści.
Lokator spod czwórki nosił przezwisko Pan Brudka. Dobiegał już 50. Niewysoki, łysiejący, spoglądał wodniście zza okularów o grubych, tanich oprawkach, a jego szpakowata brudka łączyła się z wąsami i bokobrodami. Punkt zwrotny w jego życiu nastąpił przed 12 laty, kiedy na przestrzeni kilku tygodni stracił pracę i żonę. Skoro zakład, w którym pan Brudka pracował od matury, poddano restrukturyzacji, zwalniając ponad połowę pracowników, pośpieszny eksodus żony do młodego, dynamicznego przedsiębiorcy przywodził na myśl szczurzą ucieczkę z tonącego okrętu. Porzuconemu mężowi zostawiła mieszkanie i meble, a ponieważ nie mieli dzieci, po rozwodzie nie musieli się już widywać. Odtąd jego jedyną towarzyszką była rybka, którą kupił w sklepie zoologicznym. Rybka nie sprawiała kłopotów, nic nie mówiła, nie mogła uciec do innego mężczyzny, a za pokarm starczały jej okruchy z kolacji. Pan Brudka stał się oficjalnym bezrobotnym. Kiedy wygasało jego prawo do zasiłku, imał się rozmaitych zajęć, by po pewnym czasie znów powrócić na łono urzędu pracy. Ponadto w zależności od pory roku dorabiał zbieraniem jagód i grzybów albo sprzątaniem liści lub śniegu. Z pośredniaka wyciągał wtedy ubezpieczenie zdrowotne. Płacąc minimalny czynsz, oszczędzając prąd i wodę, marznąc w zimie i kupując przecenioną żywność, mógł od biedy przeżyć. Chłód i wilgoć przyprawiły go o reumatyzm, nadpsute jedzenie z promocji nadwyrężyło żołądek i jelita. Pan Brudka zgorzkniał do reszty. Całymi dniami czytał gazety. Darmowe dostawał w mieście, płatne wyciągał z okolicznych pojemników na makulaturę. Często włączał telewizor. Nie miał ulubionego programu, oglądał wszystko jak leci. Chociaż uważał, że telewizja kłamie. Interesowały go jednak cele i metodyka tych kłamstw. Stopniowo nauczył się wyłapywać niuanse, które pozwalały domyślać się istnienia jakiejś nadrzędnej zasady. W wypadku mediów była to niewątpliwie zasada manipulacji. Chodziło o wywieranie wpływu na opinię publiczną. Ale kto i w jakim celu zamierzał go wywierać? Chcąc znaleźć odpowiedź, pan Brudka musiał wyjść ze swej żółwiej skorupy, zaczął więc bywać w miejskiej czytelni, gdzie zgłębiał dzieła historyczne i socjologiczne. Gromadził też różne półlegalne broszury sprzedawane za kościołem i w niektórych kioskach. Mimo słabego sygnału, zapewne spowodowanego zagłuszaniem, usiłował słuchać wiadomości nadawanych przez jedyną niezlikwidowaną jeszcze rzetelną rozgłośnię radiową. Wnioski płynące z lektur, a także z własnych obserwacji i przemyśleń, były przerażające.
Myślę, że pora, żeby opowiedzieć też troszkę o tym głównym bohaterze, bo takim jest Izydor, prawda? Ponieważ to jego historię poznajemy od najwcześniejszego dzieciństwa, poznajemy jego rodziców, on wreszcie jest przybyszem w tej kamienicy już zastanej, no i jego działalność sprawia, że cały świat się trzęsie właściwie i że akcja mknie do przodu.
Tak, niewątpliwie Izydor jest główną sprężyną napędową tej powieści i jest tą postacią, która dźwiga cały jej ciężar od początku do samego końca. To wygląda tak, że jego dzieciństwo faktycznie musiałem przedstawić. Pokazałem jego rodziców, ich dziwactwa, które w połączeniu dały jego znacznie jeszcze większe dziwactwo. On od najwcześniejszego dzieciństwa czuje w sobie misję zwalczania zła. I samotnictwo i megalomania doprowadzają go do faktycznego obłędu. W efekcie jest przekonany, że prześladuje go jakiś jeden człowiek, potężny wróg, który potrafi przebierać się za dowolną osobę, i Izydor ląduje w klinice i po wielu latach z niej wychodzi dzięki zastosowanemu fortelowi i próbuje prowadzić tak zwane normalne życie bez żadnej misji. Ale to mu się nie udaje, ponieważ tymczasem już rzeczywistość wokół niego robi się zbyt zwariowana. A jeszcze w dodatku następuje to zagęszczenie problemów urzędowych, które doprowadza go do wniosku, że jest
to jest jeden, tak, jeden jakiś czynnik sprawczy, a prawdopodobnie w ogóle osoba, postać, nie wiadomo do końca co. I nie będziemy nazywać tego. Chociaż myślę, że troszkę warto by powiedzieć o szatrangu, znowu do końca nie zdradzając, ale każdy, kto to usłyszy, to najpierw nas zapyta, jeśli nie wie po pierwsze, czym jest szatrang i jak to umieścić w tym tytule, bo szatrang to jest no nie tyle pomysł, co metoda przez niego otrzymana do walki z rzeczywistością, tak? Czyli krótko mówiąc do tego, aby unikać powrotu do szpitala psychiatrycznego. Do końca zdradzać nie możemy, ale chociaż może samo słowo pan wyjaśni. Szatrang to jest?
Szatrang to szachy. Gra, która stworzono w Indiach i która przez Persję i Arabię przewędrowała do Europy, nosiła różne nazwy. Czaturang, czatrang, szatrancz, szatrang. Ja wybrałem akurat tę nazwę, bo jakoś najlepiej mi brzmiała. A Izydor, główny bohater, jest opętany pewnego rodzaju obsesją szachową. To się wiąże z symboliką szachów jako szachownicy, jako czarno-białego świata, jako świata bez odcieni, jedynie tych skrajnych wartości, dobra i zła. I jego obsesja szachowa towarzyszy mu przez całe życie i jest nierozerwalnie związana z jego obłąkaniem. Więc stąd ta nazwa.
Już schyłku nie będziemy tutaj rozwiązywać, jak to się ma do szatrangu, bo po prostu trzeba przeczytać i się zorientować, o co chodzi w tej metodzie, prawda? Natomiast sam Izydor, tak jak już pan powiedział, zrodził się trochę z Don Quixota, prawda? Jakie jeszcze pierwowzory by pan mu przypisał? Bo ja tak zastanawiając się, pomyślałam sobie, pan sam go nazywa, on się sam nazywa rycerzem urzędów, więc jakaś literatura może rycerska, powiedzmy, tak. Ja pomyślałam sobie też o świętym szaleńcu, ale takim właśnie urzędowym, niereligijnym. I o takiej nowej wersji idioty Dostojewskiego. Pamiętamy, że książę Myszkin też był zupełnie jakby człowiekiem nieadekwatnym do rzeczywistości, prawda? On miał swoje poczucie prawdy, według tego postępował, był nazywany przez innych idiotą, między innymi dlatego, że był uczciwy, otwarty i tak dalej. Więc tutaj może coś takiego. Jakie pan tutaj, doszukałby się pan w ogóle jakichś pierwowzorów dla Izydora?
Zdecydowanie Don Quixote Cervantesa. Pani jako czytelniczka ma prawo do dowolnej interpretacji, natomiast ja muszę w tym momencie rozdwoić się i odpowiedzieć tak, że jako autor ani przez chwilę nie myślałem o idiocie. Mhm. Idiota Dostojewskiego jest raczej takim typem, który, owszem, on też powraca w literaturze i w filmach nawet, jako taki człowiek o czystym sercu, wolny od agresji, który jest tak czystym zwierciadłem, że inni, patrząc w niego, nie mogą znieść własnego widoku, własnych wewnętrznych zabrudzeń i powikłań mrocznych, psychicznych. Ale Izydor nie jest takim człowiekiem. Tego wpływu nie było. Zdecydowanie Don Quixote, który według mojego odczucia niczym latarnia morska tkwi u zarania gatunku powieści europejskiej. Jest kilka takich postaci, jest tam gdzieś Faust, Hamlet, Don Juan, Łotrzek z powieści łotrzykowskiej. I Don Quixote też doczekał się różnych naśladownic, kontynuacji. Pierwsze naśladownictwo miało miejsce już za życia Cervantesa, bo jakiś nieprzyjazny mu człowiek o pseudonimie Avellaneda wydał drugą część Don Quixota, która niesłychanie rozgoryczyła i rozwścieczyła autora. Ja ją próbowałem czytać i tak do połowy może dobrnąłem. Muszę przyznać, że była to zręczna podróbka, ale jednak jakoś płytka i licha. To jest piękny przykład tego, że geniuszu nie da się podrobić. I sam Cervantes odpowiedział na to swoją drugą częścią Don Quixota, która była równie dobra jak pierwsza i w zasadzie wymiotła tę próbę wtargnięcia do historii powieści, którą podjął ktoś inny. Z późniejszych prób najbardziej udaną wydaje mi się powieść Canetti'ego Auto da Fe, która rozgrywa się w jakichś latach 20. w odrealnionym i mocno przetworzonym Wiedniu. No i w tej chwili ja tutaj dorzucam swój skromny kamyk do tego ogródka, tworząc wersję Don Quixota w również mocno przetworzonej i odrealnionej Polsce początku XXI wieku.
Izydor jest w gruncie rzeczy bardzo inteligentnym człowiekiem o sporej wiedzy, przynajmniej wtedy, kiedy na przykład występuje w urzędach, prawda? Znaczy on się oczywiście pogubił w tej sytuacji, którą pan opisał także jako własną w pierwszym momencie, kiedy zaczęły go atakować różne listy, monity i pogróżki. Natomiast w momencie, kiedy już przystępuje do akcji, to ja prawdę mówiąc podziwiałam jego ogromną wiedzę, a przecież większą część życia spędził w szpitalu psychiatrycznym. Co on tam mógł telewizję oglądać? Jak pan to tłumaczy? Czy tego nie trzeba tłumaczyć, że on po prostu taki jest?
Była jakaś mała wzmianka, że on dużo się naczytał w bibliotece kliniki psychiatrycznej z dzieł z najrozmaitszych dziedzin, bo pensjonariusze takich zakładów są nieraz zainteresowani bardzo różnymi tematami.
No dobrze, a sfera jego życia erotyczna, czyli Izydor i kobiety. Ja przyznaję, że w swojej takiej, no nawet trudno to nazwać adaptacją, ale w wyborze tych fragmentów, które są prezentowane na antenie Radia Gdańsk, wiele wątków musiałam pominąć, czy też wiele scen. Bardzo są obrazowe. I chciałam zapytać, dlaczego akurat tak pan stworzył tego swojego bohatera, który właściwie na skutek różnych życiowych przygód, takiej edukacji szkolnej, rodzinnej i tak dalej, jest absolutnie odporny na wdzięk kobiet i na związane z tym sprawy, a do końca tej powieści, czyli do dość późnego wieku, ma bardzo dziwaczne wyobrażenie w ogóle o erotyce, o seksie, o tym, jak te sprawy wyglądają.
Izydorem kieruje pewnego rodzaju świecki idealizm i romantyzm, przynajmniej do zamknięcia w zakładzie. I oznacza to stłubienie i wyparcie faktycznego popędu seksualnego, który on jak najbardziej odczuwa. I to stłumienie w pewnych sytuacjach wybucha w aktach ekshibicjonizmu, które przysparzają mu ogromnych kłopotów oczywiście. A później zostaje tego popędu pozbawiony po prostu bardzo silnymi lekami psychotropowymi podawanymi przez kilkanaście lat. Istnieje też pewne wyjaśnienie tego faktu, które lokuje się poza samą powieścią, więc faktycznie jestem jakby czytelnikom może winien takie wyjaśnienie. Mianowicie w innych tekstach moich, opowiadaniach i nowelach bardzo dużo miejsca poświęcam tematyce tego, co się dzieje między mężczyznami i kobietami. Czynnik erotyczny jest bardzo silny w tych tekstach. I ja raz chciałem napisać coś innego. Coś, gdzie cała ta tematyka nie byłaby tym motorem napędowym całego tekstu. W efekcie taki właśnie jest Izydor. I dotyczy to też, jak pani może zauważyła, innych postaci powieści. Ich sposób myślenia i odbioru rzeczywistości jest na pewno silnie związany z tym, jaki mają stosunek do płci przeciwnej. W gruncie rzeczy mężczyźni są skrajnymi mizoginami, którzy nienawidzą kobiet, a kobiety traktują mężczyzn wyłącznie instrumentalnie. przy czym są też różnice oczywiście w stopniu tej mizoginii. Powiedziałbym, że kto bardziej nienawidzi kobiet, ten w ogóle bardziej nienawidzi ludzi. A kto tylko tak jak erotoman z Poddasza traktuje kobiety instrumentalnie, a lubi je, jest ogólnie mniej agresywny wobec świata.
Izydor Spengler już jako małe dziecko czynnie opowiadał się po stronie dobra, a tym samym przeciwko złu. Pierwszą interwencję przeprowadził w kinie na burlesce o strażakach. Kiedy gruby sierżant uraczył sympatycznego bohatera 10. kopniakiem, Izydor zerwał się z miejsca, podbiegł do przodu i dobytym z pochewki plastikowym mieczykiem, bez którego nigdzie się nie ruszał, ostro natarł na brutalnego gbura. — Uciekaj, Czeplinie! — krzyczał z dziką furią, okładając ekran. Wąsaty człowieczek w meloniku rzeczywiście czmychnął, a przerażona matka oraz pracownik kina musieli się zdrowo natężyć, zanim odciągnęli od ekranu wojowniczego czterolatka. Zgromadzona w sali dziecięca publiczność nagrodziła go spontanicznym aplauzem. Oklasków tych chłopiec nigdy nie zapomniał. Na pierwsze skinienie pamięci rozbrzmiewały mu w uszach niczym łopot olbrzymich skrzydeł niosących go ku glorii.
W tej książce ciągle powraca problem zła. Chciałam powiedzieć dobra i zła, ale jednak w przewadze chyba zła. I tutaj są też wręcz takie momenty, które ja sobie pozaznaczałam, jakiejś refleksji nad naturą zła, czy nad jego konstrukcją. Oczywiście to mówią zazwyczaj konkretni bohaterowie, więc na przykład Izydor. Czy wiecie, dlaczego świat wydaje się tak źle urządzony? To proste, ponieważ zło jest dobrze zorganizowane, w odróżnieniu od dobra, które zorganizowane jest źle lub zgoła wcale. Ma to swoją przyczynę ontologiczną. Dobro jako przyrodzony stan człowieka nie potrzebuje organizacji, zadowalając się własnym istnieniem i kontemplacją bytu szczęsnego. Za to zło, chcąc w ogóle zaistnieć, musi wytworzyć pewną strukturę, której stosunek wobec dobra odpowiada stosunkowi pasożytniczych grzybów do żywiącego je drzewa. No i tak dalej, i tak dalej. I to mówię, jest jeden z fragmentów, jak pan widzi tutaj tych zaklejek jest więcej, w których w różny sposób jakby prezentuje pan refleksję bohaterów, ale pewnie po części własną, na tematy takie, no, ontologiczne właśnie i etyczne także, konstrukcji świata.
Prawdziwie od autorskich wypowiedzi w tym tekście jest bardzo niewiele. I ta wypowiedź, którą pani w tej chwili przeczytała, nie należy do nich. Ja się sam doliczyłem ich może 6 czy 7. Natomiast przez całą grubą powieść raczej stosowałem narratora, który przykleja się do tej postaci, którą w danym zdaniu opisuje i bez komentowania tego po prostu oddaje jej opinię. A teraz bardziej szczegółowo. To, co tutaj twierdzi Izydor, wiąże się z pewnym jednak paradoksalnie optymizmem ontologicznym, który on wykazuje od dzieciństwa. Gdzieś tam w tych wczesnych rozdziałach jest powiedziane, że traktuje on dobro jako przyrodzony stan rzeczywistości, na którym zło wyrasta tylko jak pewien ontologiczny liszaj. I fakt, że on w ogóle temu tak dużo poświęca uwagi, może mieć trochę charakter kompensacyjny. To, że on jest samotnikiem, outsiderem, a tacy ludzie niekiedy, jeżeli nie są w stanie na tej, powiedzmy, osi sprawności towarzyskiej czy innej się wykazać, większy nacisk kładą na tę drugą oś, czyli oś etyczną. Znaczący jest na pewno to, że on już jako 5-latek ledwie nauczył się pisać, zakłada gruby zeszyt, w którym po prostu po dwóch stronach rubryk wypisuje dobre i złe elementy rzeczywistości. Więc kiedy natrafia na szachy jako istniejącą grę, szachy, które symbolizują taki uproszczony czarno-biały obraz świata, właściwie sama szachownica jest takim miniaturowym czarno-białym światem, nic dziwnego, że Izydor tak ochoczo zajmuje się tą grą, gra w kółko sam ze sobą, zawsze wygrywając, przy czym zawsze gra białymi. On czuje się jak gdyby kimś, kto stoi na straży wyniku, czyli tego, że białe zawsze muszą wygrać, ponieważ jest samorodnym geniuszem szachowym, a nie natrafia na zawodowych przeciwników, więc wygrywa, przez całe życie wygrywa wszystkie partie z innymi, tam z jakimiś pacjentami, z sanitariuszami, z kolegami i wygrywa wszystkie partie, które rozgrywa sam przeciwko sobie, białymi, przy czym to ostatnie oczywiście oznacza jakiś element samooszustwa. bo gdyby człowiek rzetelnie grał przeciwko sobie, to raz wygrywałyby białe, a raz czarne. A on zawsze wykonuje pewną sztuczkę, w wyniku której białe wygrywają. No i tak to się toczy aż prawie do końca książki.
Tu sobie uświadomiłam, skąd mi ten Myszkin przyszedł do głowy, czyli Idiota Dostojewskiego. Myślę, że między innymi stąd, że Izydor nie dostrzega tak do końca zła w ludziach. Na przykład, kiedy jest okradziony, prawda? Śpi w noclegowni i zabierają mu pieniądze. On się w ogóle nie zastanawia za bardzo, nie szuka tego winowajcy, nie czuje żalu i w wielu innych sytuacjach. No coś takiego w nim jest. On ma z jednej strony tę potrzebę pomocy, pomagania, naprawiania świata, czyli stania po tej stronie białych, że tak powiem, a z drugiej bardzo często nie dostrzega właśnie różnych zabiegów wrednych nawet wobec siebie albo krzywdy, jaka go spotyka. Chyba coś takiego w nim jest, co czy nie?
Myślę, że to wynika raczej z jego systemu wartości i z tego, na czym jest skupiony. Izydor jest całkowicie obojętny wobec dóbr materialnych. Więc fakt, że ktoś go okradł, jest dla niego rzeczywiście bez znaczenia.
Ta książka na pewno rozbawi wielu czytelników. Jest w niej bardzo silny taki żywioł komediowy. Nie chcę powiedzieć satyryczny, bo to wszystko jest tak głęboką metaforą, że trudno to tak, myślę, jeden do jednego tutaj interpretować jako coś, co jest prześmiewaniem naszej rzeczywistości. Ale i bohaterowie, i zdarzenia, no wszystko to może budzić wesołość. Jak to się stało? Taki ma pan charakter, taki ma pan temperament, tak pan widzi świat? Czy akurat w tej książce uznał pan, że to jest z jakiegoś powodu ważne?
Odpowiem w ten sposób. Tak, to jest mój sposób widzenia ludzi i humor odgrywa na pewno bardzo dużą rolę w moim postrzeganiu świata, nawet większą niż wynikałoby to z moich tekstów innych. Ale akurat Schyłek Szatrangu jest tu wyjątkiem. Tekst jest faktycznie śmieszny, w każdym razie przez trzy części, bo w czwartej robi się już raczej ponury. Satyrą on nie jest, bo satyra raczej odnosi się do jakichś aktualnych spraw, czy to politycznych, czy społecznych, a on jest, tak jak pani powiedziała, metaforą i na pewno powiedziałbym też, że groteską, jeżeli już jakoś go zszeregować gatunkowo. Co jest obiektem tego humoru? Ogólnie rzecz biorąc, chyba głupota ludzka. Jest to pewnego rodzaju studium głupoty w konkretnych jej sześciu realizacjach, szczegółowe, a w wielu innych jeszcze poza tym, bo tam pojawia się sporo postaci ubocznych, które specjalnie nie różnią się od pozostałych. W ogóle jest tak, że rzeczywistość powieściowa dostosowuje się do wyobrażeń bohaterów o świecie. I tych kilka wyjątków, gdzie ktoś tam z ubocznych postaci dokonuje jakiejś sensownej i dziwnie rozsądnej wypowiedzi, to są właśnie te wyjątki, które ja nazwałem wstawkami od autorskimi. To jest jakieś tam trzy zdania lekarza, zdanie nowego męża byłej żony pana Brudki, zdanie jednej z sąsiadek w momencie, kiedy mieszkańcy sąsiednich kamienic obserwują już rozwinięte szaleństwo kamienicy numer 44. Więc kilka takich wypowiedzi rozsądnych pada, ale one stanowią wyjątek. I miałem tutaj też ambicje, żeby stworzyć takie postacie, do których czytelnik jakoś przywiązałby się, mimo faktu, że śmieje się z ich niedorzeczności, z ich obrazu świata i sposobu myślenia, i których los, jakoś tam smutny w efekcie, uznałby właśnie za poruszający. Tak jak w rzeczywistości może być dla nas poruszający los ludzi, których nie lubimy albo których uważamy za głupców po prostu.
Powiedział pan tu, jeśli dobrze zrozumiałam, że świat niejako dostosowuje się do ich wizji świata. To są takie sytuacje, nie będziemy ich zdradzać tak dokładnie, żeby nie psuć lektury i uciechy z niej płynącej. Natomiast są takie sytuacje, kiedy wydaje nam się, że zagrożenie, które oni przewidują, czy motywacja ich postępowania jest absurdalne, że coś sobie wymyślili, prawda? Jakieś zagrożenie, które tak naprawdę przecież nie jest aż takie. Po czym się okazuje, że rzeczywiście ta rzeczywistość trochę jak kula śnieżna nabiera tych ich wyobrażeń i ich przygniata. I faktycznie sprawy zaczynają się toczyć już później coraz bardziej żwawo, coraz bardziej dramatycznie. Dochodzi do oblężenia kamienicy i w ogóle różnych dziwnych rzeczy z tym związanych.
Tak, rzeczywiście świat powieściowy stopniowo dostosowuje się do wyobrażeń bohaterów, którzy, zwłaszcza w trzeciej części, uzyskują pod koniec potwierdzenie swoich najbardziej niedorzecznych obsesji. I jest to być może najistotniejszy zabieg formalny, na jaki się zdecydowałem. Dlaczego to zrobiłem? Myślę, że wyszedłem z założenia, że dla każdego człowieka rzeczywistość jest nieco inna, to znaczy właśnie taka, jaką on ją widzi, przefiltrowana przez jego indywidualny ogląd. Jeżeli ktoś uważa, że świat jest opanowany przez jego wrogów, przez ludzi, którzy źle mu życzą, to we wszystkim będzie znajdował potwierdzenie. I to jest właśnie coś, co artykułuje lekarz w pierwszej części, w jednej z tych wspomnianych przeze mnie nielicznych wypowiedzi od autorskich. Ja może przeczytam to zdanko, bo akurat je sobie tutaj zakreśliłem. Chorzy stwarzają sobie pewien obraz rzeczywistości, tłumaczył Izydorowi stażysta. Choćby był on kompletnie absurdalny, z czasem rzeczywistość ta staje się dla nich prawdziwa. Pewne rzeczy się potwierdzają, inne są interpretowane jako potwierdzenia, aż człowiek nie wiadomo kiedy odnajduje się w świecie swoich wyobrażeń. I to jest na 71 stronie i później to, co się dzieje w książce, jest jak gdyby realizacją tego zdania, które zapowiada dalszą akcję. Ponieważ jednak wrogowie i zagrożenia są urojone, to ta lękowa agresja bohaterów prędzej czy później musi zwrócić się do wewnątrz. Bo w sytuacji, kiedy nie ma wrogów albo nie można się doczekać ich nadejścia, nie da się już w nich dłużej wierzyć, wówczas te role przypisuje się osobom, które znajdują się najbliżej, a to prowadzi już do konkretnych aktów przemocy i agresji i do konkretnych nieszczęść. Więc to się dzieje, kiedy pewnego rodzaju masa krytyczna zostanie przekroczona, lęku i głupoty.
Wiem, że niechętnie pan mówi o tym, jak to się robi, jak to powstaje i w ogóle o sobie, ale jednak, skoro już zdradził pan, że postaci z kamienicy w pewnym momencie po prostu pojawiły się we śnie, wszystkie razem, to jak ta akcja, czy to było od razu wszystko wiadome i jasne do 570 którejś tam strony, czy pan po prostu jakby idzie za swoimi bohaterami?
Ogólnie nie ma jakichś specjalnych tajników warsztatowych, które mógłbym zdradzić. To nie jest tak jak u średniowiecznego mistrza cechowego, który ma swoje tajemnice i przekazuje je tylko synom, czy pilnie strzeżoną wiedzę. Ja nie wiedziałem, zaczynając ten tekst, dokąd on mnie doprowadzi. I to miało taką konsekwencję, że pisałem go prawdopodobnie o jakieś 2 lata dłużej, niż byłoby to konieczne. Właśnie na tym tekście nauczyłem się też właściwego planowania tekstu, zanim przystąpi się do właściwej pracy. A tutaj było kilka ślepych uliczek, z których potem musiałem się wycofywać. Dlatego praca nad nim trwała aż 4,5 roku.
Tutaj widzę, to jest ksero oczywiście, ale rękopis, tak pan pisze?
Tak.
Jonathan Karol pisze piórem w notesie, więc pan pisze tak?
Ja piszę wyłącznie ręcznie do zeszytów w kratkę i to jest później skanowane i przepisywane.
Nie przez pana?
Nie.
O matko, to jakaś benedyktyńskiej cierpliwości i dobroci serca osoba.
Jest taka genialna pani, która to robi, tak.
No, ale to jest też pewnym ograniczeniem, to znaczy w momencie, kiedy piszemy na przykład w komputerze już teraz, prawda, to mamy jakby dostępny cały tekst w każdej chwili. Możemy go sobie tam przekładać i tak dalej. Kiedy pan pisze na tych kartkach, to się wszystko bardzo linearnie chyba rozwija, tak? Czy jak to jest? Czy to są notesy, które pan tasuje potem?
Nie, ja piszę raczej po kolei. Nie wiem, kiedyś rozmawiałem na ten temat z Günterem Grassem, którego miałem okazję tłumaczyć i on mi powiedział, niech pan nigdy nie pisze w komputerze. Żadne wybitne dzieło nie powstało w komputerze. Także jak dla mnie, nie wiem, co mam powiedzieć.
Nie ciekawi mnie to po prostu, jak to...
Powiedzmy w ten sposób. Wszystkie poprawki, jakich ja dokonam, są odwracalne. A często człowiek najpierw coś poprawia, a potem chce wrócić do poprzedniej wersji. Gdybym robił to w komputerze, to bym musiał setki wersji mieć, które by się potem mieszały.
A skoro już pan wspomniał, pytał pan jako pisarz, czy przyszły pisarz wtedy może Gintera Grassa właśnie osobiście o te sprawy warsztatowe? To była rozmowa, czy pan tłumaczył, jak to było? Co to było za spotkanie?
Było wiele takich spotkań podczas wizyt Gintera Grassa w Gdańsku i wiele razy miałem okazję wypytywać go o różne sprawy warsztatowe, o sposób tworzenia postaci, kreacji, o to, jak wpadł na postać Oscara z Blaszanego Bębenka i tak dalej.
Sporo
mi pomógł.
Właśnie pomogło, tak?
Tak. W trakcie pisania Szatrangu wręcz, konkretnie tej powieści.
A inne jakieś inspiracje, a nawet niekoniecznie inspiracje, bo nie musimy się do tego ograniczać, ale pana lektury po prostu. Ja już pod koniec, kiedy schyłek Szatrangu wchodzi w taką sferę trochę snów, i majaków, to pomyślałam sobie też, chociaż to nie jest to oczywiście i to nie jest o tym, ale pomyślałam o Mistrzu i Małgorzacie Bułhakowa, że to gdzieś też jest jakieś takie totalne szaleństwo, które się rozpełzło tam po Moskwie, tutaj u nas. Ale to moje skojarzenia. Natomiast pana lektury, na czym pan się chował, co pana inspirowało, co w panu jest najgłębiej, oprócz Don Kichota, co już wiemy.
Czy od dzieciństwa mam zacząć?
A proszę bardzo, no.
Powieści Edmunda Niziorskiego na przykład. Jestem kolejnym autorem polskim, który przyznaje się do tego wpływu, bo już słyszałem wielu pisarzy, zwłaszcza humor, ale też właśnie sposób kreowania świata rzeczywistości w tych powieściach dla młodzieży jego, rozpoznawalnej, a jednak nierzeczywistej. Natomiast jeśli chodzi o późniejsze lektury, to oddzieliłbym tutaj tych autorów, którzy mieli na mnie wpływ jako na człowieka, a więc mieli wpływ na moje życie. Czytałem ich w okresie, kiedy jest się najbardziej chłonnym i podatnym i też w okresie przemian jakichś i kształtowania się. To byli przede wszystkim autorzy tacy jak Cortázar, Ernesto Sabato, Borges, Roberto Arlt. To na razie Argentyńczycy sami, tak? To może jeszcze jakichś innych bym wymienił. To Mistrz i Małgorzata jak najbardziej, to jest niewątpliwie słuszne spostrzeżenie. Dostojewski też. Ale nie idiota akurat. Jesy bracia Karamazow. Raczej te pozycje. Natomiast na szatrang wpływ miała również powieść Roberta Arlta, właśnie wspomnianego, Siedmiu Szaleńców, która też jest, to jest krótka powieść, znakomita moim zdaniem, i też jest to powieść o postaciach, które chcą całkowicie obalić istniejący porządek z jakichś tam swoich powodów. Dodałbym jeszcze film Stanisława Barei, bo wspomnieliśmy o humorze i to jest coś, co również kształtowało mnie i całe moje pokolenie, jeżeli chodzi o wyczucie absurdu w rzeczywistości.
Absurd, groteska. Dobrze, napisał pan książkę. Jeszcze wtedy nie wiedział pan, że to jest gotowa książka, znaczy, że ujrzy kiedyś. Chyba nie wiedział pan od początku, co, że ujrzy światło dzienne w takiej formie. Wysłał pan na konkurs, czy też wiele różnych miejsc?
Ja ją wysyłałem do wydawnictw jakieś 5 lat, 4 lata temu w postaci czwartego wówczas wydruku. I jak to bywa z debiutanckim tekstem, część wydawnictw nie odpowiedziała, część odpowiedziała, że nie jest zainteresowana, a część była zainteresowana i zaczęły się jakieś tam rozmowy, które ostatecznie nie doprowadziły do wydania tej książki, z czego dzisiaj się bardzo cieszę, dlatego że jednak wymagała ona jeszcze pracy. To jest, jak pani sama zauważyła, bardzo duża całość i zapanowanie nad nią nie było takie proste. Powiedziałbym, że powieść jest dla mnie przełomowa z obu powodów, to znaczy zarówno dlatego, że jest pierwszą książką, jaką wydałem, jak i dlatego, że na niej nauczyłem się pisać. W tej chwili już mi żaden tekst nie jest straszny i wszystko, co napisałem po niej, a napisałem już 3 książki po niej, jest pisane w sposób znacznie bardziej ekonomiczny. Ja już nie wpędzam się w żadne ślepe uliczki, w złe pomysły, które by nie dźwigały całej fabuły.
Już pan napisał. I to leży, czeka? Czy już są teraz bardzo poważne rozmowy z wydawnictwami? Czy może już jest w druku to, co pan dalej napisał?
Nie, nie. To są teksty, które są, powiedziałbym, prawie gotowe, no ale to nie jest tak, żeby człowiek miał zarzucać rynek wydawniczy swoimi produkcjami miesiąc po miesiącu. One muszą chwilę poczekać. Najpierw musi schyłek szatrangu przekonać czytelników i bardzo wierzę, że to zrobi.
Ma pan jakieś odgłosy, oddźwięki? No, książka jest już od jakiegoś czasu w księgarniach. Czy może po emisji tych fragmencików na naszej antenie ktoś coś napisał, powiedział?
Pierwsze echa dotyczą właściwie początku pierwszej części, bo w wypadku tak grubej książki czytelnicy jeszcze nie dobrnęli do końca i wszyscy są rozbawieni. Na razie jest śmiesznie.
A te następne będą podobne? Mówiąc najogólniej.
Nie, będą zupełnie niepodobne. Będą dużo krótsze. Będą raczej opowiadaniami lub nowelami i będą miały zupełnie inny temat, czy też inne tematy.
A jak pan sobie wyobraża czytelnika tej powieści Schyłek szatrangu? W ogóle myślał pan o tym pisząc?
Raczej nie. Jeżeli mam mówić o jakimś czytelniku modelowym, to wyobrażam go sobie jako człowieka inteligentnego z poczuciem humoru. I to już wystarczy.
Dużo czasu zajmuje panu pisanie w życiu w ogóle?
Tak, ogromnie dużo. Zajmuję się tym, odkąd skończyłem 8 lat i w zasadzie nie miałem specjalnie wyłomu w tym, czyli to ma taką zaletę, że człowiek zawsze wie, co chce robić i co będzie chciał robić w życiu, więc nie staje przed jakimiś trudnymi wyborami. Ja musiałem oczywiście jakiś zawód zarobkowy sobie znaleźć, więc jestem tłumaczem konferencyjnym, zajmuję się też tłumaczeniami pisemnymi. Natomiast to nie koliduje mi z pisaniem, ponieważ jest to wolny zawód, a piszę nocami.
Czyli rozumiem, że jest to panu po prostu potrzebne.
Tak, jest to niemal organiczna czynność, która nigdy mnie nie nudzi i właściwie mnie też nie męczy. To znaczy, że mogę pisać 12 godzin z jakimiś tam przerwami na wyjście na balkon, ale nie czuję zmęczenia. Dopiero pod koniec tego wszystkiego, kiedy już skończę swoją, powiedzmy, dużą dniówkę, to mogę poczuć się zmęczony.
A jaki ma pan stosunek do swoich bohaterów? Taki rodzicielski czy krytyczny? To są postacie, z którymi się pan jakoś głęboko zżywa, zaprzyjaźnia? No bo z pana zrodzone, chociaż szalone w połowie przynajmniej.
Ogólnie lubię swoje postacie, nawet właśnie te, które są niesympatyczne, jak powiedzmy pan Brudka czy Majer, nie są to sympatyczni ludzie i gdybym ich spotkał w rzeczywistości, to raczej bym ich nie lubił. Mimo że sam wolałbym być w odróżnieniu od moich bohaterów, wolałbym być takim człowiekiem, który w innych doszukuje się dobrych stron i raczej na nich się koncentruje. Nie utożsamiam się z tymi akurat bohaterami.
Natomiast... A Izydor jest panu bliski w jakiś sposób?
Tak, jest mi bliski.
To jest taka postać, no, bardzo chyba angażująca też czytelnika, najbardziej. Wszyscy to są takie jakby obrazy, portrety, barwne, ciekawe, wielowarstwowe. A Izydor to jest człowiek, który przechodzi przez ten świat, taki najważniejszy.
Jest mi bliski, mimo że również z nim w żaden sposób się nie utożsamiam. A mam... innych bohaterów w innych tekstach, gdzie owszem utożsamiam się z nimi, bo stanowią oni jakiś obraz mojej osoby, na przykład z lat młodości.
Już wiemy, że pisze pan, bo właściwie można powiedzieć, że musi pan pisać, tak? Jest to bardzo ważne w pana życiu. W którymś momencie, tak jak właśnie mamy w tej chwili ten moment, ta książka wychodzi do ludzi. Najpierw oczywiście wydawnictwa, potem konkurs, werdykt, radość, domyślam się. Teraz mamy już gotową książkę. Z tym wiążą się promocje, spotkania z czytelnikami, takie rozmowy jak nasza, czy jak wizyta w radiu jeszcze wcześniej na żywo. To radość czy udręka dla pana w tej chwili?
Jest to raczej niezbywalnym elementem wypromowania książki. I ja to podchodzę do tego zadaniowo. To nie jest radość, to nie jest udręka. Są to po prostu działania, które człowiek w takiej sytuacji musi podjąć.
Ale może okazja do spotkania się z czytelnikami. Wtedy, kiedy będą spotkania promocyjne jakieś, prawda? A oczekuje pan, że któryś z czytelników na takim spotkaniu coś ważnego panu powie? Albo potrzebuje pan takiego wsparcia, że tak, w momencie, kiedy ta książka już jest czytana?
Niewątpliwie. Echo ze strony czytelników jest bardzo istotne, bo mimo, że ja sam niby wiem, że ta książka jest udana i dopracowana, to jednak nie napisałem jej tylko dla siebie. Napisałem ją tak, żeby mnie się podobała, ale napisałem ją też tak, żeby podobała się możliwie jak największej ilości osób. I każdy czytelnik, jak powiedziałem, jest w takim samym stopniu jak ja uprawniony do interpretacji tej książki. I na pewno oczekuję tego, że czytelnicy mogą powiedzieć mi coś na temat mojej książki, o czym ja sam nie wiedziałem.
Tego życzę, bo to zawsze ciekawe. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Marek Szalsza, Schyłek szatrangu.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Zamknął swoje dwa pokoje na klucz i cicho, żeby nie zbudzić Kwidzińskiej, wymknął się z mieszkania. Noc powitała go zimnym dotykiem ciszy. Odetchnąwszy głęboko, spojrzał w rozgwieżdżone niebo. Koniec złudzeń! Zawołał. Przejrzałem twoje knowania i oto wychodzę w pole, aby wymierzyć ci sprawiedliwość. Drżyj, nędzniku! Kiedy ruszył przed siebie, twarz jego jaśniała chwalebnym blaskiem rozpoczętej krucjaty. Dzierżąc w prawej dłoni ostry parasol, a w lewej ozdobioną herbem aktówkę, nie czuł lęku przed żadną z mrocznych potęg tego świata.
Był to fragment książki Marka Szalszy Schyłek szatrangu. Czytał Rafał Kowal. Powieść została nagrodzona w konkursie literackim Miasta Gdańska imienia Bolesława Faca za rok 2014.